Siostry, bracia, najpierw próbujmy sobie to jakoś wyobrazić. Chrystus nas wciąga w taką sytuację, że najczęściej postronnemu świadkowi jest bardzo głupio. Mianowicie taka iście bliskowschodnia, pełna dynamiki, scena przy stole zastawionym przy obiedzie. I właściwie to wygląda na takie zawody, kto bardziej będzie niegrzeczny dla kogo. Czy gość dla gospodarza, czy ten, który zaczął, czyli gospodarz dla gościa. Jak się znajdziemy w tej sytuacji, jako taki świadkowie właściwie tego sporu. Faryzeusz zaprasza i wyraża zdziwienie. Nie mamy cytatu, jakimi słowami to zrobił. Natomiast mamy zdanie Zbawiciela, jak on na to odpowiedział. No można powiedzieć, że my z naszą słowiańską wrażliwością różne rzeczy myślimy czasem o własnych gościach, ale raczej powiedzieć komuś, że twoje wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości, to raczej nie uszłoby przy stole takim słowiańskim, polskim. Tam widać uszło. Zbawiciel, jak z kolei my to mówimy, wyłożył całą kawę na ławę i powiedział, o co chodzi. Można nawet, nie wiem, czy nadużywając, czy naciągając tą interpretację, powiedzieć, że być może celowe było to jego zaniedbanie rytualnego, żydowskiego gestu obmywania rąk przed posiłkiem, żeby zwrócić uwagę na to, co w istocie rzeczy dzisiaj nam, mi i tobie, siostro, bracie, zwraca uwagę. Takie przedziwne oburzenie Chrystusa. Czy Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? I potem bardzo trudny kalambur. Jak to zrobić, żeby na jałmużnę dać zdzierstwo i niegodziwość? Bo to mniej więcej z tych zdań wynika. Jeśli wnętrze faryzeusza pełne jest zdzierstwa i niegodziwości, to mu Pan Jezus mówi, zrób z tego akt miłosierdzia. Daj to na jałmużnę, a wszystko stanie się dla ciebie czyste. Cała ta lekcja Bożego Słowa dzisiaj. Tak naprawdę chyba otworzona może być kluczem tej aklamacji przed Ewangelią, wziętej z listu do Hebrajczyków, że Słowo Boże, Logos Boski, Chrystus jest żywy i skuteczny, zdolny osądzić pragnienia i myśli serca. Otóż to zna wnętrze. My patrzymy i bardzo często to, co widzimy, to w ogóle nas myli, a jeszcze jak tak z tą rejmontowską wrażliwością, z którą zauważył, co potrafią na wsi chłopi polscy, pewnie nie tylko w XIX wieku, ale także w XX, XXI, mówiąc chłopi, mam na myśli wszystkich mieszkańców od Nowej Huty przez Milanówki, raczej w większości jesteśmy z tego właśnie koszyka. A Pan Jezus patrzy na serce. Zdolny jest osądzić pragnienia i myśli ze serca. W tym, co dzisiaj w pierwszej lekcji do nas mówi, przez apostoła Pawła, ta nauka jest jeszcze bardziej pogłębiona. Tam mamy cały czas ten sam spór i dzisiaj wręcz widać, jak apostoł naprawdę jest rozgniewany. I pisze naprawdę pełne gniewu zdania. Bo oni się uparli, żeby przyjąwszy łaskę Chrystusa, nagle się cofnąć o 1200 lat. Dostąpili zbawienia, a tymczasem ktoś im wmówił, że potrzebują przepisów żydowskiego prawa. Paweł się na to nie godzi. Jakim wielkim oburzeniem pisze to zdanie. Oświadczam każdemu człowiekowi, który się poddaje obrzezaniu. Jesteś zobowiązany zachować wszystkie przepisy Tory. Wszystkie, prawie 1000. Uwikłasz się, człowieku, uwikłałeś się. Zerwałeś z Chrystusem. Ale co to znaczy dla nas po 2000 lat? Ten spór, czy i ile judaizmu ma być w chrześcijaństwie, to mamy już 2000 lat za sobą. Jak to zrobić, siostry bracia, żeby przyjąć i usłyszeć dzisiaj to bardzo przerażające, ten krzyk Pawła, wypadliście z łaski. Otóż oczywiście epoka Mojżesza, prawa mojżeszowego była potrzebna. Paweł o tym napisał parę wersetów wcześniej, że był on wychowawcą. Ale kiedy przyszedł Chrystus, wszystko zmienił. Męka, śmierć i zbawcze zmartwychwstanie Pana Jezusa odmieniło rzeczywistość, w której żyjemy. Żyjemy tak samo, w wielu miejscach ziemi jeszcze gorzej niż żyli 2000 lat temu. Ale to jest rzeczywistość odmieniona. Tego broni Paweł. Broni możliwości korzystania z łaski Bożej, darmo danej. Nie można, skoro Pan Bóg nie jest księgowym, zapisywać Panu Bogu w swojej pamięci jakichś punktów, które zdobyłem. Ponieważ dzisiaj zdobyłem 16, a przedwczoraj zdobyłem 6. Zasługuje już na zbawienie? Chrystus nas zbawił. Darmo jest nam to dane. No dobrze, ale pytam siebie, jaka praktyczna z tego nauka? Co wynika z tego? Może jeszcze podpowiedź psalmisty, też starotestamentalny, moglibyśmy powiedzieć, żyje według prawa mojżeszowego, a jednak ma coś więcej. Dzisiaj modlimy się do Pana Boga Jego słowami, będę się weselił z Twoich przykazań, które umiłowałem. No, żeby miłować przykazania, to jest naprawdę nowość. Niestety to jest także nowość dla niejednego katolika w XXI wieku. Jakże można miłować przykazania? Przecież one nas tam ustawiają, ograniczają, pętają młodych. Ten starotestamentalny święty człowiek mówi, przykazania Boże można miłować. Można wyciągać, wznosić ręce ku tym przykazaniom, bo są przedmiotem miłości. I dlatego są wypełnione. Wracam do tego, co było wczoraj, no jakże inaczej. Nie do tego, co muszę, tylko że chcę. Robię to ze względu na Chrystusa. Myślę sobie również, siostry bracia, że to ma bardzo ważne znaczenie w ogóle w naszym myśleniu o korzystaniu z łaski uświęcającej, w którą nas darmo wyposażył Chrystus z pomocą naszych rodziców i chrzestnych, pewnie w większości, gdyśmy byli jeszcze oseskami. Jesteśmy zbawieni. Ten ślinaczek chrzcielny, niestety tak to na razie funkcjonuje, czyli ta szata chrzcielna, była zewnętrznym wyrazem tego, że Bóg nas przyobległ szatą. Też w liście do Galatów było. Jesteście przyobleczeni w Chrystusa. Za darmo. Chrystus was przyobległ w siebie. No i teraz warto czasem z kalendarzem w ręku sprawdzić, ile to dni w ciągu roku przeżyłem w stanie bycia zbawionym. Czyli tak naprawdę doceniłem, szanowałem dzieło, którego dla mnie dokonał Chrystus. Wyobrażam sobie taką rozmowę, nie? Dwóch, na przykład hodowców trzody chlewnej. Jeden z nich jest w stanie łaski uświęcającej, a drugi nie. I różnicę będzie słychać. Bo ten, jeśli jest świadom tego, że był do spowiedzi, że uczęszcza do komunii, że żyje w stanie łaski uświęcającej, będzie używał pięknej polszczyzny. Może i nawet z gwarą podhalańską, ale to będzie polszczyzna. A ten drugi też będzie mówił po polsku, tylko będzie mówił wulgarną polszczyzną, bo niestety taki jest na razie, nie wiem jak to być, taki topos tego, jak się można wyrażać. Będą rozmawiać na temat trzody chlewnej. Rozmowa tego pierwszego będzie rozmową zasługującą na niebo, bo czy jecie, czy pijecie, czy o trzodzie chlewnej rozmawiacie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. A ten drugi też je i pije i rozmawia o trzodzie chlewnej. I są to tak zwane martwe uczynki. Jak uczył Kościół, cały czas uczy, tylko się mało o tym dzisiaj mówi. Martwe uczynki, niezasługujące na niebo. A tymczasem w naszym życiu, dzięki łasce Chrystusa, wszystko może zasługiwać na niebo. To jak się zwrócę do żony, do męża, to jak wypiję kakao rano, to ile zmówię pacierza, ile psalmów odmówię. Wszystko ma zasługiwać na niebo i równocześnie bez szaty łaski, z pominiętą, nie? Jakoś zaprzepaszczoną szansą chodzenia w tej łasce uświęcającej, w którą jestem przyobleczony od chrztu. Byłem przyobleczony, ale zzułem to z siebie, nie? Przez grzech śmiertelny. Wszystkie moje uczynki nagle są martwe. Czy nie za okrutna jest ta nauka Kościoła? Właśnie z takich wersetów biblijnych ona wynika. Trzymajmy się zatem darów Bożych. Trzymajmy się tego najważniejszego daru, który każdy z nas otrzymał. Zbawienia przez chrzest święty, przez to zanurzenie w Chrystusa. I żyjmy w Nim zanurzeni. Amen.